Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехеза. Я Іваницький Сергій, вітаю отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отець Міхал продовжує нам переповідати події Другого Ватиканського собору 62-65 років. Отже, яка тема сьогодні в епіцентрі?
Сьогодні будемо говорити о средствах масової комунікації.
Отак.
Про засобах суспільної комунікації. Але ще хотів би немножко поговорити о тим попередній декреті, котрий таких парі справ, котрих ще не успів вчинити. Отож, що все було ясне. Конституція о літургії Sacro Sacrum Concilium є конституція, котра нарисувала певне таке загальне тенденції до реформи. Але не говоря вже о конкретах. Наприклад, в тій конституції не маємо інформації о тим, щоб, а вже о тому говорив, щоб впровадити національний язик до літургії. Також нема декрет в тій конституції такого рішення, щоб змінити так звану змінити спосіб відправляння літургії. To znaczy, przede wszystkim odwrócony wiftar do ludzi, żeby ludzie mogli bardziej uczestniczyć w tym wydarzeniu, jakim jest liturgia. Wszystko to wprowadził Paweł VI, na przykład w nowym, w tak zwanym ogólnym wprowadzeniu do rzymskiego mesalu. Mesal rzymski to jest główna księga, w której są pokazane wszystkie modlitwy potrzebne do tego, żeby wyprawić służbę Bożą. I dopiero w tym mesale, w tym ogólnym wprowadzeniu do mesalu jest skazane o tym, że jaki ma być wiftar, co ma być obowiązkowo na wiftarii, na przykład, co na wiftarii obowiązkowo powinny być świecze. Nie jest skazano z kilki świecz, prawda? Takoż jest powinien być zawsze albo na wiftarii, albo blisko wiftaria kryst, rozpiacie. Duży ważliwy element, który też jest obowiązkowym w czasie liturgii. No i także powinien być ten wiftar odziagnany w biały skacier. To są te takie główne usłowia i tomu na przykład na osnowie tych usłowi możemy znaty, co trzeba robić, żeby wiftar, żeby można było wyprawić służbę na przykład, nieobowiązkowo w chramie, że można służbę także wyprawić u chworego na przykład, kto nie może przyjść do chramu. Można wyprawić służbę dla grupy młodzi gdzieś tam w przyrodzie. Ja pamiętałem, nikoli nie zabudł służby, jaką wyprawiali jako świeczniki. Konieczność świecznik powinien być pierodziagnany w obrębie służby. W tak zwany liturgiczny strój, o tym też mówi wprowadzenie do mesalu, że to liturgicznym strojem świecznika jest alba i stola, tak zwana epitrachia, inaczej, jak może to jest bliż znane dla ludzi. Stola to jest ten taki uski kusok materii, który nakłada świecznik na szyju, która pokazuje swoją duszpasterską władzę, jaką ma nad zgromadzeniem. To są te usłowia potrzebne do tego, żeby można było liturgię wyprawić. Także ważliwe jest, że była reforma kalendarza rzymskiego. Kalendarz rzymski, który wprowadzał świadkowania świętych, który także wprowadzał specjalne modlitwy dla świętych, który opredzielał, jaka jest ranga danego świata czy uroczystości, w którym było na przykład wskazane, że jest pewna hierarchia uroczystości. Czy to najwyższa w tej hierarchii jest na przykład paschalny triduum. I nie może być żadnego drugiego świata, które mogłoby to paschalne triduum przykryty albo zamienity. Paschalne triduum nie może być zamienity, bo to jest jak gdyby centrum przeżywania liturgicznego cerkwi. Paschalne triduum. Potem następny w tej kategorii troszeczkę niższej rangi jest już Rizdwo, ale też Rizdwo, święto uroczyste Rizdwa Gospodniego, to, że ta uroczystość nie może być niczym przykryta. I tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest dużo jasno i ciotko pokazane, żeby nie było niejakich sumlinii. No muszą są niektóre święta, które są niepodwiżne, zawsze w ten sam dzień tygodnia wyprawiające, jak na przykład Pascha, czy zostanie Światowo Ducha, ale są też tak zwane święta, które miniają swój dzień wyprawienia, na przykład jak Rizdwo, które jest przywiązane do daty, do konkretnego czysla miesiąca, 25 grudnia. I to święto, ta uroczystość może zapadać w różne dni tygodnia. W tamtym roku pierwszy raz na przykład na Ukrainie było Rizdwo dniem wolnym od pracy, tak że wszyscy katolicy mogli katolickie i protestanckie Rizdwo można było świętować także w pełności, nie pracując w ten dzień. I to są te takie główne rzeczy, które trzeba do takoż była reforma tak zwanej liturgii godzin, czyli modlitw świaścienickich i w zagalnym wstupie do liturgii godzin było też jasno wskazane, że najbliż doskonałą formą modlitwy liturgii godzin jest modlitwa wspólnoty. Wspólnoty cerkwi. Także jak my molimy się, drogie bracia i siostry, modlitwą jutrzenią, czy wieczernią, czy pociągiem dnia i molimy się z wami, drogie bracia i siostry, słuchaczami, w tym momencie jest to najbliż doskonała forma modlitwy, bo jest to modlitwa we wspólnocie, którą oczołuje zabyczno świaśnik. I ta modlitwa jest modlitwą, która wyrażaje też głęboką jedność, jaka jest narodu Bożego, od jednym głosem prosławiaje Boga wdachnowionymi psalmami, wdachnowionymi fragmentami świętego pisania. I ta modlitwa w większości jak gdyby wykorzystuje teksty biblijne. To są te rzeczy, które ja chciałem dobawić do tej poprzedniej konstytucji. Trzeba pamiętać też, że te wszystkie zmiany, które teraz niektórych tradycjonalistów są kwestionowane, ale o tym nie było skazane na Soborze Watykańskim II w konstytucji o liturgii. Co prawda, ale było pisma Soboru Watykańskiego II, jeszcze ostatnie poruczenia dla episkopa następnika Świętego Piotra było takie, że wolą odców soborowych było to, żeby i tutaj wymieniano te punkty o tym, że ma być sposób wypełniania służby przemienione, jeszcze ma być prowadzony to, że narodny język, jeszcze ma być na przykład święte dary, najkraszcze jest, kiedy one chodzą za troszeczkę drugą misję, czym wiftar, na którym także mamy перемену тіла і крові Ісуса Христа, хліба і віна в тіла і крові Ісуса Христа. І так само комісія літургічна, і так само створення комісії теж художників, так зване мистецтво сакральне, як то ми називаємо. Теж мистецтво сакральне повинно бути під контролею конкретних, компетентних людей, котрі mogą ocenić, czy jakiś projekt jest dobry, czy nie. Ja baczę, dla mnie to jest taka ostatnio taka sfera, można powiedzieć, zaciekawienia, aż to ja spoglądaję i w internecie szukaję na przykład budowli nowych, współczesnych chramów. W jaki sposób one dopomagają, albo nie dopomagają przeżywać. I na przykład zostawił się z takim sformułowaniem w internecie, które nazywa się brutalna architektura sakralna. To znaczy, w której forma sakralna jest duże, jak gdyby dyskusyjna i nie zawsze dopomaga переживанню літургії. Але зустрів теж проєкти чудові, проєкти, котре візія архітектора дуже допомагає зосередитись на тих чудових, наприклад, на так званим, який спосіб є використане пространство літургічне. Бо відомо, що час організувати якось пространство, в котрим має бути літургія відправлена. Має бути так уставлений віфтар, наприклад, щоб був відімий з кожного пункту церкви, наприклад, або такий спосіб має бути поставлений, щоб не була акустика, бо сучасні церкви мають певний манкамент дуже поважний, що мають дуже гарну форму зовнішню, артистично, і такий будинок архітектонічний припоминає певну скульптуру навіть, яка в якийсь там спосіб допомагає людям вознести свої думки і молитви до Бога через те, що споглядає на даний будинок чи внутрішній теж. Але з другої сторони, сучасна церква має той манкамент, має страшну акустику. Колись церква була так будована, що можна було в тій церкві слушати слова священника, виговорене в храмі, котрим не ма ані мікрофонів, ані не ма усилителів, ані не ма динаміків. Все це і тому, наприклад, церкві, котрі були збудовані перед тими сучасними провадженням сучасних елементів взміцнення голосу, би будувані так, що мали дуже добру акустику. Найкращу акустику мають барокові церкви, бо в барокових церквах дуже був розквіт теж хомілетики, було дуже багато казань. І треба було ті казання, довгі казання, виговорити в такий спосіб і в такому місці, щоб кожна людина згромаджена в даному місці могла це казання добре услышати. Тому акустика була ідеальна. Ідеальна акустика була така, що стіни переносив голос і наприклад, ten голос укріпляли. Наприклад, в нашим костілі Святого Олександра тим елементом, котрий звук усилює, є, наприклад, купол. Купол, котрий збирає всі звуки, як диби каскадою ці звуки потім падають на зібраний народ. Ми тей різниці між звуком виголошеним, а звуком, котрий є вже усилений, не бачимо, тому що швидкість голосу є достатньо дуже, щоб наше ухо цього не tej różnicy nie pobaczyło, nie wyczuło. Tak, że o tym teraz współczesne architekty zabywają, bo zawsze usprawiedliwiają, zawsze można postawić mikrofon, zawsze można postawić dynamik i teraz można zawsze po drugomu problem akustyczny rozwiązać. To są te, jak gdyby, główne informacje, które ja chciałem dobawić do poprzedniej konstytucji o liturgii świętej, a teraz przejdziemy do następnego dokumentu Soboru Watykańskiego II. Jeszcze raz zaznaczaję, że ja przedstawiam wszystkie dokumenty Soboru Watykańskiego II chronologicznie, to znaczy po czasu ich wydania i dekret pro zasoby suspilnej komunikacji, który zaczyna się od słów latyńskich inter mirifica, co można było przewieźć jako wspomnisz dziwowiżnych technicznych wynachidów. Jest to dokument, który jest poświadczony zasobom suspilnej komunikacji. Był wydany 4 grudnia 1963 roku, czyli zrazu na samym początku Soboru Watykańskiego II. 1963 rok jest to rok, w którym już istnieją takie zasoby suspilnej komunikacji, jak telegram, telefon, także radio i telebaczenia. radio i telebaczenia. Telebaczenia, co prawda, dopiero rozwiwało się, bo pierwsze próby, żeby stworzyć obraz, który jest potem przeneseny masowo, to miały miejsce w 50-tych rokach. Ale w takim zasobie masowej komunikacji na przykład było też kino. I trzeba pamiętać, że to w tamtych czasach właśnie 63 w roku 59 powstawało duże bagato filmów religijnych, które historii biblijnych. Tutaj pamiętamy najbliższe takie znamienite filmy, jak na przykład Ben-Hur, który miał niekoľko wersji. Ben-Hur jest to pewna taka duża romantyczna historia, która ma swoje powiązania z chrześcijaństwem i z początkami chrześcijaństwa. Ten tytułowy Ben-Hur był ludynoju, który był princem jewryjskim i miał romantyczne różne historie. Nie będę tej historii rozpowiadać, odsyłam wszystkich do filmu. Miał swoje kilka ekranizacji. Pierwsza ekranizacja miała miejsce a na początku stulicja była niema, czyli i wszystkich zachopliwała swoim takim, można powiedzieć, mistectwem pokazania i mistectwem też stworzenia pewnej wizji czasów, w początku Jezusa Chrystusa. Dużo to ludziom pomagaje, bo oni mogą sobie przedstawić, jak wyglądały życia w czasach Jezusa Chrystusa. I tam jest jedna z najbliższych takich widowiskowych scen, w którym jest gonitwa tak zwanych rydwanów, to znaczy takich kolesnic dwukołowych, które na specjalnych torach, one były to swojego rodzaju sportowe zrównowania, tak jakby odpowiednik współczesnych gonek na maszynach, na przykład pierwszej formuły, drugiej czy trzeciej formuły. W tamtych czasach były to gonitwy rydwaniw, dwukołowych kolesnic. I ta scena, która była sfilmowana, że nie pamiętam, kto był reżyserem tego pierwszej wersji, niemej wersji, do siegodnia wszystkich zachopliuje swoją kinową i wizją. Wizji, której mało kto może dorównać. Potem mieliśmy drugą wersję z 59 roku, z Justinem Houstonem w roli głównej, której też ta scena była w prekrasny sposób pokazana, ale też mieliśmy ten element chrześcijański w duży, harny sposób pokazany, który dopomagał ludziom jak gdyby przedstawić sobie okoliczności sceny pierwszych wieków chrześcijaństwa. No i niedawno też powstała wersja zrobiona w Ameryce przez kazachskiego reżysera. On nazywa się Bekmambetov, tak, który też zrobił dosyć ciekawy wersję. Mnie nawet ona spodobała się. Chociaż nie można jej zrównać z tą wersją z 59 roku, która jest może troszeczkę klasyczna, tradycyjna, nie tak dynamiczna, ale za to jest...
Ale z jakiego tam Oscarów ona zarobiła.
Tak, to jest jeden z rekordzistów Oscarów, tak, Ben-Hur. No, chyba tylko przewyższył Premino z Witrą, to ten film chyba z Oscarach.
Nie.
No też nie znam, nieważne. Także, drogie bracia i siostry, baczy mąż to cerkwa i odcy cerkwi, odcy soborowi, to, że pobaczyli, jak wielkie znaczenie ma je dla suspilstwa, na przykład takie wizje chrześcijańskiego życia, które pokazuje kino i jaki to ma wielki wpływ, ewangelizacyjny wpływ. Bo w tamtych czasach na przykład powstawało bardzo filmów o świętych. Ja niektóre tych filmów teraz baczu i one są w dużo rzetelny sposób zrobione. Była to pewna forma ewangelizacji. Trzeba pamiętać, że stworzyć ten film to trzeba było wyłożyć dostatecznie bardzo kosztów. W tamtych czasach jednak popularność religijnych filmów była duże wielka. I tomu był ten komercyjny sukces też brany pod uwagę. I mają tutaj filmy o Świętej Joannie d'Arc, jeszcze stworzony wybitnym reżyserem niemieckim Mobiusem, jeśli dobrze pamiętam, który stworzył film, który do siechodni porażaje sredstwami wyrazu aktorskiego o Joannie d'Arc, o jej muczennictwie. Tak samo bardzo drugich świętych doczekało się swojej, jak gdyby, historii, która jest opowiedziana w tym krótkim czasie, półtora godziny, bo trzeba pamiętać, że w tamtych czasach nie mogło być dłuższych filmów z technicznych powodów. Tak, że tych filmów duże bogato powstawało i to były jak gdyby początki tego masowego wykorzystywania do ewangelizacji zasobów suspilnej komunikacji. Teraz narodzuje się radio. Radio i narodzuje się także telefonia i narodzuje się też i telebaczenia. I to są nowe wyzwania i trzeba przyznać, że to odcy soborowi wykazali z wielką, jakby skazać, takim wielkim wyczuciam pewnej znaku czasów, jakim są zasoby masowej komunikacji. Iż to trzeba, ażeby te zasoby, takie jak film, radio i telebaczenia, było wykorzystane w sposób prawilny do tego, że można było ewangelizować. I sobór przyznał się, że zasoby suspilnej komunikacji mogą być sredstwem ewangelizacji, przedawania błagoj wieści o spasieniu, które nas ze sobą Jezus Chrystus i Jezus Chrystus przede wszystkim przez cerkwę. Popiernie sobory zajmowali się drugimi zasobami suspilnej komunikacji, jakim była prasa i kniżka. Mają też bardzo kniżok, właśnie jeszcze spryt Soboru Watykańskiego II, które też były wykorzystywane jako zasoby masowej suspilnej komunikacji. Pamiętajmy też pewnego Światową Marię, Maksymilia Marię Korbę, który też był jednym z głównych, jak gdyby, osób, monachów, którzy w sposób aktywny wykorzystywali zasoby masowej komunikacji, suspilną komunikacji do ewangelizacji. To właśnie Maksymilian Maria Kolbe w Niepokalanowie, czyli takiej miejscowości niedaleko od Warszawy, stworzył monastery, którym główną zadaczą była wykorzystanie sredstw masowej komunikacji, w tym wypadku na przykład kniżki i prasy, żurnaliw. On, Maksymilian Maria Kolbe, także założył radio, które, czyli jeszcze przed Soborem Watykańskim II, bo pamiętają jeszcze Maksymilian Maria Kolbe, pogib w konclagierie w Auschwitz w czasie II światowej wojny 14 sierpnia 1944 roku, jeśli dobrze pamiętają. Tak, że Maksymilian Maria Kolbe już pokazywał, jak ważliwe jest w współczesnym suspilstwie wykorzystanie sredstw masowej komunikacji, suspilnej komunikacji. I on początkowo w Polsce zasnował Radio Niepokalanów, zasnował także Rycerza Niepokalanej, taki maleńki żurnalczyk, który był mały rycerz niepokalany i był duży rycerz niepokalany. Dwa żurnalczyki, które były w systematyczny sposób wydawane i przedawały prawdy o o вірі і пробували передавати суспільству правду і евангелізувати суспільство. Також Максиміліан Марія Кольбе, коли приїхав до Японії, в Японії також як монах францишканець конвентуальний, теж заснував такі японські непокаланув, де теж було також була і іздательство, і спеціальне і радіо непокаланув, і теж форма журналу «Рицар непокаланий» на японській мові. Так що бачимо, що люди церкви бачили, як велике значення має в сучасному суспільстві средства масової комунікації. І зараз ten dekret pro zasoby suspilnej komunikacji rozpoczynaje co od takich słów, które chcę zacytować, które pokazać, jak wielkie znaczenie ci soborowi przeznaczyli dla tych zasobów suspilnej komunikacji. Z pomocą dziwowiżnych technicznych wynachitków, jak i z Bożą pomocą wygotowaw i z otworzonych rzeczy ludzkiej genii, osobliwo w współczesną dobu, cerkwa, nasza maty, простежує і дбайливо вибирає все, що безпосередньо торкається людського духу, зокрема те, що відкриває нові шляхи до якнайлегшого передавання різних новин, ідей та настанов. Із цих винаходів виділяються ті засоби, що за своєю природою здатні досягти і зворушити не тільки окремих осіб, а й великі маси, навіть усю людську спільноту. Це праса, кінематограф, радіо, телебачення тощо. Їх слушно можна назвати засобами суспільної комунікації. Матері церкви відомо, що коли ці засоби правильно застосувати, то вони можуть стати людству у великій пригоді. Вони чимало спричиняються до відпочинку і культурного розвитку людини. Сприяють поширення і утвердження Царства Божого. Проте церкві також відомо, що людина може застосовувати їх наперекір волі Божественного Творця, і це призведе до її падіння. Материнським горює церква через ті біди, що їх дедалі частіше завдає суспільство лукаве використання цих засобів. Тому священний собор долучається до надремної турботи верховних архієреїв і єпіскопів щодо цієї вельми важливої справи, вважає своїм обов'язком розглянути найголовніше питання, пов'язані із засобами суспільної комунікації. Крім того, собор упевнений, що запропоновані ним вчення і правопорядок сприятимуть не тільки спасінню Христових вірних, а й поступові всієї людської родини. В тим вступленні, то є таке вступлення до того декрету, є то короткий документ, котрим посвячений масовій комунікації, треба пам'ятати, що ще не було такого розвідку засобів суспільної комунікації, яке маємо сьогодні. Ніхто ще не думав, що буде така дійсність, яку ми називаємо сьогодні віртуальною дійсністю. Ніхто не думав о тим, що буде інтернет, який в спосіб радикальний розширює можливості сучасної людини познаванню окружаючого світу. Так само і телебачення в своїй різноманітності, доступність телебачення, також і спутникова теж можливість передавання інформації. І також комунікація через мобільні телефони, які вже не є телефонами, а є смартфонами, чи розумними телефонами. Якщо ми сьогодні бачимо це все з увагою і бачимо, що ці слова були такі пророчі для сучасного світу. З одної сторони, церква показує, що ці средства можуть бути дуже ефективним средством передавання благої вісті на весь світ. А з другої сторони, мають теж небезпеку, що можуть використати в спосіб неправильний, розрушаючи певні зв'язки суспільні. І треба бути дуже уважною людиною, щоб споглядати на те средства масової інформації, суспільної комунікації, в спосіб осторожний, щоб те средства масової суспільної комунікації не були використані проти природи людської, проти навчання церкви і проти всього, що цю церкву, до чого ця церква є покликана. І треба пам'ятати, що важливе є використання тих засобів суспільної комунікації, представляти певні принципи моральні, котрим повинні керуватися засоби суспільної комунікації в своїй діяльності. А також звертати увагу на те, що це часами неморальні способи використання тих засобів. Також признає та декларація, що обов'язком церкви є проголошування Євангелії з допомогою засобів суспільної комунікації. І о тим говорить третій пункт, котрий в той спосіб висловлює цю конечність. Оскільки Христос Господь заснував католицьку церкву для того, щоб вона несла спасіння всім людям, і вона зобов'язана проповідувати Євангеліє, то церква вважає, що до її обов'язків належить проповідувати благовість спасіння також і за допомогою засобів суспільної комунікації та навчати людей, як правильно їх використовувати. Отож, це природне право церкви використовувати і всі ті мас-медії, які необхідні чи корисні їй для виховання християн і для всякої діяльності, спрямованої на спасіння душ. Також вона має право володити цими засобами. А вже священні пастирі мають обов'язок настановляти і навчати вірних так використовувати медії, щоб за їхньою допомогою досягти і власного спасіння, і вдосконалення всієї людської сім'ї. Поза тим, за намірянах лежить обов'язок оживлення мас-медій духом християнства і гуманності, що вони повною мірою відповідали великим сподіванням людської спільноти і замислом Божим. Бачите, са те два пункти. З єдної сторони, елемент певної евангелізації, то значи елемент передавання благої вісті через засоби масової інформації. А ця практика показує, що більш ефективним способом передавання благої вісті є однак безпосередній переказ людина до людини. Але масова комунікація і засоби масової суспільної комунікації можуть допомагати розповсюджувати, наприклад, інформації, котрі говорять о певних засобах і певних діяннях, котрі можуть привлекти людей. Так що, з однієї сторони, маємо цю можливість, щоб проповідувати Євангелії, хоча їх ефективність не є так велика, як в прямому проповідуванні, але маємо також той вимог, щоб навчати наших вірних taki sposób wykorzystywati mass media, zasoby suspilnej komunikacji, żeby to nie przeszkodziło duchownemu wzrastaniu każdego mirianina. Ja sam pamiętam, jakim dla mnie zabiciem było, kiedy pierwszy raz ja zobaczył w komunistycznej Polsce, jeszcze kiedy była socjalistyczna władza w Polsce, religijny film o Jezusie Chrystie w chramie, gdzie był na maleńkim ekranie, no wieliczny, ja wiem, jakieś 3 na 2 metra, był pokazywany film, który był przywiezany z Ameryki, właśnie ten film Ben Hur, o którym ja mówię, albo też film na temat życia Jezusa Chrysta. Jak cerkwa była pełna, przepełniona nas tak silno, że brakowało miejsca, żeby wszyscy stojali, tomu, że ci, którzy siedzieli na ławkach, nie mogli baczyć tego ekranu, bo zasłaniali im ci, którzy stojali przed nimi. I przez te półtora czasa nikt nie przeżywał i za to, że stoi półtora czasa i spogląda i smotri na ten film. Także tutaj ja pamiętam, nikogo nie zabudł tej sceny właśnie, kiedy ja spoglądał pierwszy raz chrześcijański film w cerkwi, jaki był hołot wtedy takich informacji. My, które byli cały czas kormieni informacjami socjalistycznymi, które pokazywały potężność ludzkiego rozumu, tak samo, które cały czas przedawały informacje o tym, jak jest krasiwy ten system socjalistyczny czy komunistyczny, jaki on jest korzystny dla ludyny, jak on dopomaga realizować się ludynie. A tutaj z drugiej strony baczymy pewną dziejsność, duchowną dziejsność i pewien głęboki hołot ludzi, którzy chcieliby także baczyć i przeżywać filmy, które pokazują cenności religijne. Dużo nam tego brakowało. I także ten pierwszy formy ewangelizacji czy zasoby masowej komunikacji były duże, duże ważliwe, dużo pomagały. Potem do tego douczyło się i telebaczenia, ale trzeba pamiętać, że w Polsce, czy tutaj w Sowieckim Sojuszu, religijne cenności można było dopiero przedawać pisla perestrojki, czyli pisla 89 roku, czyli nie tak dawno. To jest tylko zaledwie 89 rok, 30 roków niepełne, jak to już w swobodny sposób można realizować. Mamy w tym roku pewną rocznicę powiernania albo pojawienia chrześcijańskich cenności w mass mediach. Ta także pamiętacie, że w Polsce jednym z elementów na przykład buntu Polaków w 81 roku, kiedy roboczy wyszli na ulicy i były zabastowki ważnych przedpriacji w Polsce, jako pewna forma buntu przeciw komunistycznej czy socjalistycznej władzy. Jednym z elementów tych buntów było na przykład taki postulat, żeby w radiu, w polskim radiu, mogła być każdego dnia transmitowana służba Boża. Służba Boża jako ten element, którego brakuje dla tych ludzi, którzy na przykład tej służby nie mogą z różnych przyczyn być prisutnymi. Dla chorych na przykład, dla pracujących. I już w 81 roku ten postulat był zrealizowany i na pierwszym, najbliższym, szeroko rozprostrzenionym programie była translowana Służba Boża na radio. I my baczyli, jak to też miało duży, wielki wpływ na rozwicia i na rozpowszechnienia i ważność mass mediów w przedawaniu religijnych cenności. Na tygodnia to może wse. і наступним разом будемо продовжувати передавання того документу о засобах суспільної комунікації.
Ну що ж, дякуємо отцю за цю чудову катехезу, дорогі. А цю програму, як і інші, ви зможете знайти на нашому офіційному сайті буквально за півгодинки вже. Ну, а ті, хто слухає цю програму в повторі, то вже вони там давно є. Тож, дякуємо отцю, сподіваємося на продовження на наступному тижні. Почуємось і слава Ісусу Христу.
Дякую. Слава.